Tomasz Olszewski, dzień dobry, już teraz oficjalnie, a wraz ze mną goście, komentatorzy, Artur Górski, Gazeta Gdańska, magazyn Solidarność, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Maciej Kosycarz, agencja KFP, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Marek Wałuszko, Telewizja Polska Gdańsk, dzień dobry.
Dzień dobry.
I na początek może rzeczywiście ten budżet obywatelski, nie byliście troszeczkę zszokowani wynikami, że w pierwszej edycji chyba 58 tysięcy, o ile dobrze pamiętam, w drugiej chyba już
38,
34, ledwie przekroczone 9%.
A ja znalazłem plus. Uprawnionych. Tego, że i tak frekwencja była wyższa niż na referendum. Także gdańszanie się lepiej spisali w tym poczuciu obywatelskiego obowiązku, jeśli o budżet, chociaż rzeczywiście wynik nie jest najlepszy. Mi się wydaje, że to jest trzecia edycja budżetu obywatelskiego, że jak gdyby spowszedniał mieszkańcom Gdańska i do zbyt mało ludzi dotarł. Być może nie było zbyt dużej kampanii takiej promującej. Mogłoby się wydaje, że była duża, ale z jednej strony no, nie było tego tak widać. Jakiś taki, żeby do każdego to dotarło i to może było przyczyną tego niskiej frekwencji, ale wyższy niż na referendum, jeszcze raz powtarzam.
No Maciek znalazł pozytyw. Ja tak sobie myślę, że każdy budżet, szczególnie budżet komunalny, powinien być obywatelski. I to na władzy i za to jej płacimy, by dbała o chodniki, o boiska, o pracę zabaw. A cóż, 11 milionów do podziału. Przypomnę, że budżet miasta Gdańska to 2 miliardy 600 milionów. To pewna fikcja obywatelskości. I to może Gdańszczan zniechęciło skutecznie. Pierwsza, rzeczywiście, Sopot zaczął właściwie eksperymenty z budżetem obywatelskim, bo na przykład Toruń Gdańsk byłaby okazja, gdyby większa skala była, gdybyśmy mogli decydować na przykład, czy budujemy tramwaje, czy puszczamy PKM, które dzisiaj śmiga pusta po torowiskach, jakby bez planu wcześniejszego, tak zwanego studium inwestycyjnego. Być może warto się zastanowić, co budować, czy naprawiać jezdnie, to również arterie główne komunikacyjne, czy ładować pieniążki w pomniki władzy. Może to byłoby sensowniejsze niż rozdzielanie 11 milionów. Tak myślę, że powoli gdańszczanie się po prostu zniechęcają do tej formuły, uważając, że pewnego rodzaju fikcja. I w wyborach do rad dzielnic również skromna, bardzo skromna frekwencja. Wystarczyły głosy właściwie żony i teściowej być radnym dzielnicy. No to smutna konstatacja. No,
nie do końca nie, bo tam z radami dzielnic, to też nawet pamiętaj, że znane nazwisko nie pomogło, bo nawet jeden z posłów przepadł.
Osiem głosów. Przepadł na liście Zjednoczonej Lewicy.
W głosowaniu. Ja trochę jestem taki rozczarowany, bo zawsze wydawało mi się, że jeżeli w Polsce wprowadzi się nowoczesne formy głosowania, to frekwencja w różnych wyborach będzie wyższa. I tak sobie myślałem przy okazji nawet tych dużych takich wyborów parlamentarnych czy prezydenckich, że jeżeli będziemy mogli mieć możliwość głosowania za pomocą internetu, przy pomocy jakichś aplikacji internetowych z własnego smartfona, czy nie wiem, SMS-em, drogą elektroniczną, krótko mówiąc, to ta frekwencja będzie wysoka i obraz kraju zmieni się w ciągu jednej niedzieli. A tak niestety nie jest, bo to trzeba się jednak na tę stronę zalogować. Pamiętajmy. Pamiętajmy też, że taką najbardziej aktywną chyba stroną wciąż w wyborach są ludzie, no, których średnia wieku jest nieco wyższa. Dla nich komputer nie jest takim przedmiotem codziennego użytku, więc no jednak trzeba wejść na tę stronę, odnaleźć się. Tam jest cała lista tych inwestycji, wybrać, skojarzyć. Nie jest to niby trudne, no bo jeśli jesteśmy w stanie, no nie wiem, przeczytać gazetę, czy wysłuchać audycji radiowej, to pewnie też potrafimy przeczytać to, co jest w internecie napisane. Ale widocznie to jest jakaś komplikacja związana z obsługą tego narzędzia. Być może, tak jak mówi Maciek, ta frekwencja wcale nie była zła, bo gdyby trzeba było pójść do jakiejś urny i wybrać jakiś tam, zakreślić jakiś projekt i wrzucić, to jeszcze byłaby niższa, więc cieszmy się z tego, co mamy. Po drugie, pamiętajmy, że pierwsza edycja tego budżetu, ona była nieco inaczej skonstruowana. Tam wygrywały takie projekty zupełnie, można by powiedzieć, średnio obywatelskie, bo to były jakieś takie rzeczy, które powinno normalnie robić miasto w ramach budżetu. Szkoły, boiska, duże dzielnice wygrywały. I w tych małych dzielnicach, tak jak pamiętam u mnie na Aniołkach, gdzie ludzi jest zdecydowanie mniej, nie mieliśmy nawet szansy na to, żeby gdzieś tam zagospodarować jakiś park. Więc nas po prostu było mniej. O wiele łatwiej było gdzieś, nie wiem, na Jasieniu czy na Przymorzu wybrać, nie wiem, docieplenie szkoły czy budowę boiska. Teraz ten budżet jest podzielony, ale być może gdzieś w ludziach wciąż tkwi jakieś takie przekonanie, że mimo, że inaczej, inaczej są dzielone te pieniądze i bardziej, tak bym powiedział, na dzielnicę uczciwie, to wciąż jednak no nie mamy na to wpływu.
I nie mamy takiej tradycji jeszcze. Ja kiedyś uczestniczyłem w spotkaniu konsultacyjnym dotyczące zagospodarowania Parku Świętopełka. Pamiętacie, wiosną była słynna sprawa.
Tak, znana historia.
I takie odniosłem wrażenie, było bardzo dużo ludzi, spotkania odbywały się w szkole w 50 na głównym mieście, że wiele osób na to spotkanie przyszło po to, żeby otrzymać gotowy projekt od ludzi, którzy organizowali to. A to jest pierwsze spotkanie i część ludzi wyszła z tej. To mnie bardzo zdziwiło. Chyba 20-30 osób wyszło, bo osoby, które to organizowały, te spotkanie, prowadziły takie właśnie konsultacje wśród ludzi zebranych, żeby każdy na przykład mógł się wypowiedzieć, jaką ma wizję zagospodarowania tego parku. Co ma być dla dzieci, dla turystów, dla mieszkańców, dla starszych, dla młodszych i tak dalej. I ci ludzie się wstali i powiedzieli, że oni nie przyszli tutaj na to spotkanie po to, żeby dyskutować, tylko oni są gotowy projekt. I ja byłem
a potem mówią, oni nie rozmawiają się społeczeństwa, a społeczeństwo milczy.
Ale być może też jest taka grupa ludzi, tutaj nie można mieć do ludzi pretensji. Być może są ludzie, którzy uważają, że skoro są jakieś już gotowe mechanizmy demokracji i skoro są jacyś właśnie tacy nawet działacze społeczni, to oni oczekują na gotowe propozycje. Nie chcą czegoś wymyślać, bo pewnie ludzie też tacy są, że nie każdy jest od tego, żeby kreować jakąś wizję przestrzenną miasta, dzielnicy, wymyślać, czy tu będzie siłownia, czy nie. Ludzie chcą mieć na przykład, nie wiem, podpowiedź, gotowy projekt i im się to podoba albo nie. Być może do tego ograniczają swoją aktywność. To też jest ważne.
Tu nasi słuchacze piszą tak. SMG. Witam. Do informacji o budżecie obywatelskim był bardzo słaby dostęp. Nawet na stronie miasta Gdańska nie było aplikacji na smartfony. Kolejny. Pani Barbara. A ja nie poszłam świadomie. Moja ulica w dziwny sposób została podzielona na pół. W jednej, nie mojej, 3 zadania, w drugiej nic nie było. A nie możemy się doprosić pojemników na psie odchody, a to jest trasa spacerowa. Kto ustala zadania do finansowania? Na końcu pytanie stawia pani Barbara, a my musimy w tej chwili postawić kropkę na chwilę. Wracamy po przerwie. 603-06-06-06. Witamy po przerwie. Tomasz Olszewski, Artur Górski, Maciej Kosycarz, Marek Wałuszko, a pan Andrzej pisze, mieszkam na osiedlu Gdańsk-Łostowice, ale kilkanaście ulic z tej dzielnicy jest przydzielone do dzielnicy Chełm. Więc świadomie nie głosowałem, bo wszystkie inwestycje dzielnicowe były daleko od miejsca, w którym mieszkam. Czyli liczy się odległość od miejsca zamieszkania ewentualnej inwestycji do...
Ja myślę, że tak czy siak trzeba głosować. Nawet jeżeli czujemy się rozczarowani poprzednimi głosowaniami, projektami czy podziałem pieniędzy. Podam przykład. Przy pierwszej edycji budżetu na jednym z osiedli mieszkańcom bardzo zależało na remoncie chodnika. Bardzo, bo to rzeczywiście, jak pojechaliśmy tam z kamerą, chodnik ów nie przypominał w ogóle jakiegoś miejsca dochodzenia. To był jakiś taki krajobraz księżycowy. Zresztą ulica obok podobna była. To chodnik był w konwencji ulicy mniej więcej.
Gdzie to było? Gdzie to było?
Nie będę wchodził w szczegóły, ale w górnym tarasie Gdańska. I to przepadło. Nie zagłosowali. Za mało udało im się zgromadzić głosów. Ale jechałem tam niedawno i co się okazało? Ta ulica jest jakby remontowana od podstaw razem z tym chodnikiem. I pomyślałem sobie, warto czasami nawet tak pokazać
zwrócić
tym,
uwagę
którzy
na
później decydują o tym
może.
Budżecie już gdańskim dużym, że to są nasze problemy. Oni wtedy widzą jako politycy lokalni, gdzie te głosy są rozłożone. I nawet jeżeli to będzie nie kilkadziesiąt tysięcy głosów, a kilka tysięcy głosów, czy tam parę setek
dla
głosów,
kandydata
to będą
na
widzieli,
radnego, nie do pogardzenia
dla kandydata
elektorat,
na radnego, to jest ważny elektorat i ta ulica w przyszłym roku czy za dwa lata znajdzie się być może już w tym normalnym, oficjalnym budżecie.
No wszystko byłoby fajnie, gdyby to głosowanie trwało dwa tygodnie, jednak te 33 tysiące Gdańszczan, które zdecydowały się kliknąć w ciągu dwóch tygodni, to jednak cały czas mam takie dziwne przekonanie, że to smutna puenta demokracji lokalnej.
No to wszystko. No to z tym smutkiem zakończmy, ale teraz jutro się rozpocznie.
Szukam jakiegoś optymizmu. Ale...
Kolejny rok akademicki, dzisiaj wigilia rozpoczęcia roku akademickiego. Czy w waszym wypadku studia mają przełożenie na wykonywany zawód? Czy pomogły?
To znaczy, patrząc na moje pokolenie, na pokolenie wcześniejsze, no to różnie z tym bywało, bo o ile dobrze jestem w stanie odtworzyć to bardzo wielu,
chłopaki uciekali
bardzo wielu historyków przez ostatnie 8 lat historyków przetoczyło się, czy przeszło przez nasz rząd łącznie z premierem. Lekarz jest premierem teraz, więc różnie są z tym wykonywaniem zawodów w przyszłości jest. Ja kończyłem filologię polską, więc zawód dziennikarski gdzieś tam się ociera, ale już Maciek, to chyba z tego, co pamiętam, z twoją działalnością, twoje studia mają niewiele
ale
wspólnego.
Ale które moje studia zapamiętałeś, Marku?
Zapamiętam prawo.
A widzisz, prawo, zgadza się, tak.
No to już.
5 semestrów na prawie, tak, to zapamiętałeś, ale później skończyłem, ostatecznie skończyłem politologię i to też się wiąże z moim zawodem, chociaż mam specjalizację nauczycielską, czyli mogę uczyć w OSP-u, tak, wiedzy o świecie współczesnym w szkołach. Mam papiery nauczyciela. No, tak. Oczywiście jak chodziłem na praktyki do szkoły, zresztą do naszej byłej szkoły, Marku, do jedynki i do później tutaj na Trauguta, do wówczas szkoły podstawowej, to zawsze panią, które się opiekowały moją praktyką w szkole, mówiłem, ja nigdy w życiu nie będę nauczycielem. I rzeczywiście byłem traktowany bardzo, bardzo delikatnie i można powiedzieć po macoszemu. Te praktyki miałem zaliczane.
To delikatnie czy po macoszemu? Bo po macoszemu to raczej
połączenie delikatności z okrucieństwem.
Tak. Znaczy, bardzo mam takie, wracając do praktyki w jedynce, wspomniałem z uczniami, którzy koniecznie chcieli mi dowieść, że są mądrzejsi ode mnie, także współczuję wszystkim nauczycielom, którzy mają ten sam problem, kiedy uczniowie starają się dowieść, że są mądrzejsi od nauczyciela.
Zagonić nauczyciela w kozi
ruch. W każdym razie moje wykształcenie jak gdyby wiąże się z tym, co wykonuję. No na tyle, że do dzisiaj pracę magisterską obroniłem, ale ponieważ jestem człowiekiem raczej zabracowanym, do dzisiaj nie zdążyłem odebrać dyplomu jeszcze. No, także...
No ale pewnie gdzieś tam czeka na ciebie.
Miejmy nadzieję, że nie przepadnie. Chyba, że ktoś inny się po niego zgłosi.
Pewnie o mały włos byśmy się spotkali.
Jeszcze były inne czasy. Ja pamiętam, wracając do tego, co Marek mówił, że w naszych czasach, czyli w latach 80. raz przedłużały się studia po to, żeby...
ciągnąć do 28 roku.
Tak, żeby
nie pójść do wojska.
Nie pójść do wojska. Poza tym studia dawały możliwość dobrze płatnej pracy za granicą na przykład. Tak, będąc studentem, myśmy z Markiem wyjeżdżali za granicę, pracowaliśmy
w
Szwecji.
Paszport.
Ktoś miał to szczęście, że otrzymał paszport. No. Tak, ja swój trzymałem krzepko w 88 roku dopiero.
No myśmy w 89 roku.
Ale w 89 dostałem
paszport. Studia nie wyścigi, panowie.
Tak, w każdym razie to był jeden plus. Wyjazd za granicę, możliwość pracy. W Szwecji polscy studenci, nie wiem czy państwo pamiętacie, ale polscy studenci w
Norwegii, polski premier
mogli
był
pracować legalnie.
Dokładnie.
Legalnie. Znaczy, jeszcze, nie wiem, co... Trzeci plus jeszcze. No, przedłużanie młodości.
Która trwa do dzisiaj tak, czasami. Ja myślę, że to jest też tak, że trudno, ciężko doradzać komuś, kto wchodzi w życie, jakie ma studia wybrać i czy te studia, które kończy i w które inwestuje, jakoś tam się zwrócą później w zarobkach czy w karierze zawodowej, bo życie nasze dopisuje własne puenty i czasami to zupełnie inaczej wygląda. Wydaje się, że takie ścieżki karier, które czasami rodzice dzieciom wybierają, zostań prawnikiem, zostań lekarzem, bądź elektronikiem na przykład teraz jest, bądź informatykiem, to są takie ścieżki dość pewne, ale co te dzieci mówią, jak one to będą robić, czy one wszystkie przez to, nie wiem, będą szczęśliwsze, czy będą dalej jakoś iść tą drogą, to różnie to bywa, bo znam przykłady zupełnie odmienne, kiedy ci młodzi ludzie zmieniają swoje zainteresowania, bo pamiętajmy, że w naszym wieku następuje kilka takich różnych momentów, nie tylko w okolicach 19 roku życia, ale też i parę lat później i znowu parę lat później, kiedy różne rzeczy nas mogą interesować i chcemy coś zacząć od nowa, albo się sprawdzić, nagle zostawić wszystko, zająć się biznesem, otworzyć kawiarnię, czy wyjechać gdzieś do Londynu, za granicę i tam na przykład spróbować powalczyć. Także ciężko jest doradzać, bo taka pewnie jest intencja twojego pytania.
Intencja jest taka, żeby zobaczyć, czy istnieje jakaś zależność między skończonymi studiami a pracą.
Zacząć warto też. Marek wspomniał lekarze, prawnicy. No tak, to jest wymóg klanu, prawda? Klanowe zawody.
No trudno się dostać nie komuś z nie lekarskiej rodziny na studia medyczne.
Czy później na aplikacje, ale ja w swoje studia akurat wspominam bardzo miło, chociaż była to wypadkowa pewnych zdarzeń, nazwijmy to quasi-politycznych, bo bym się spotkał z Maćkiem na Wydziale Prawa Administracji, ale zabrałem papiery i ostatecznie wylądowałem na kulu. Bardzo to sobie cenię. I pamiętam moje praktyki, poczynając od zamku zakonnej Świętej Marii Panny w Malborku po archiwa warszawskie i nawet będzie to Maćkowi może bliskie, Centralna Agencja Fotograficzna, czy Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, czy Wytwórnia Filmu Dokumentalnej Fabularnej, gdzie wyciągałem stare zdjęcia, stare nagrania filmowe, czy nagrania radiowe, chociażby z relacji polskich reporterów z powstania węgierskiego w 1956 roku, czy funkcjonowania propagandy politycznej na kanwie marca 68, bo tym się przez dwa lata zajmowałem, pisząc pracę magisterską, podobnie jak marszałek Brusewicz u Ryszarda Bendera, który wkrótce później został szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Sam nie wiem, czy zawdzięczam za to poniekąd, mnie ucząc się. Wtedy to nazywaliśmy środki masowego przekazu, się to się nazywa media, mainstream i tak dalej, ale swoboda wówczas działania poszukiwań badawczych była na moim uniwersytecie akurat daleko idąca.
Nie wiem, czy nie zmieniło się też podejście młodych ludzi, obecnie studiujących do studiów. Ja pamiętam z czasów prawa, które Marek zapamiętał, że studiowałem prawo, że był taki zwyczaj na Wydziale Prawa w Sopocie wówczas, że wychodziło się z wykładowcami, żeby nie tracić czasu na nudne zajęcia w murach uczelni. Nie na świeże powietrze, do ULA, do Parkowej. To były knajpy, gdzie spędzało się
nie
zajęcia.
Nie ma ULA, nie ma Parkowej.
No właśnie. I ciekawe, czy studenci dalej wychodzą z prowadzącymi zajęcia, z wykładowcami na przysłowiową kawę lub herbatę.
Czy na świeże powietrze.
Po 13 dopiero. Im bardziej zależy, żeby tą wiedzę chłonąć i żeby zdobywać tą wiedzę.
A jeszcze macie wspomniał o wyjazdach zagranicznych. Na moim uniwersytecie akurat było tak, że część, którzy chcieli tam studiować, determinowani byli tymi, że łatwo było wyjechać i nie trzeba było nostrykować dyplomu. Akurat dyplom Królowski był uznawany na tak zwanym Zachodzie i to też był pewien argument, żeby tam studiować. I to się w ogóle zmieniło, to zupełnie inna uczelnia, czterokrotnie więcej studentów tam studiuje. Ta kameralność gdzieś zniknęła. Ale to zrozumiemy, to spotkania na dziedzińcu, spotkania w parku, spotkania gdzieś właśnie przy kawie, przyjacielskie rozmowy z pracownikami naukowymi, nawet z profesorami. Pamiętam do dzisiaj rozmowy. Niekoniecznie się zgadzaliśmy. Do dzisiaj mam dużo mniejszą wiedzę niż świętej pamięci Tomasz Strzembosz czy pan profesor Adam Strzembosz. A te dyskusje były możliwe.
Ale Lublin dalej pozostał.
Ja mam znajomego w tamtym czasie, pamiętam, kiedy wybierał się na KUL. To też była taka dyskusja. Wybierał się na KUL na filozofię przyrody. To były lata 80. To my tak patrzyliśmy na niego i mówiliśmy, co ty robisz? A on teraz jest szefem jednej z największych, o ile nie największej, grupy finansowej w Polsce.
Czyli znajomość przyrody pomaga i mechanizmów przyrody. Tak. Silniejszy zjada słabszego.
Ale wracając do Lublina, mówimy o KUL-u, że Lublin dalej pozostał jednym z takich najmłodszych miast w Polsce, dalej z powodu ilości studentów.
Lublin jest ogromnym takim centrum studiowania.
I to jest marzenie, które być może uda się kiedyś zrealizować, żeby więcej ludzi studiowało w Trójmieście. Wiem, że takie są plany, takie marzenia władz województwa i Gdańska też zapewne, bo województwo, jeśli chodzi o całe Trójmiasto i Pomorze, żeby odsetek studentów, młodych ludzi wzrastał w Gdańsku.
To może zakończymy to hasłem ze strajku naszego studenckiego, zresztą przepisanym z innego miejsca. Studenci do nauki, pasta do zębów, a my wracamy po skrócie wiadomości. I powracamy do komentarzy. Artur Górski, Maciej Kosycarz, Marek Wałuszko, Tomasz Olszewski. Nasi słuchacze piszą tak. Pan Jacek, jeszcze w sprawie budżetu obywatelskiego. Witam Państwa. Ja nie głosowałem, bo o głosowaniu dowiedziałem się dopiero na sam koniec tego głosowania, kiedy akurat nie miałem już takiej możliwości i bardzo tego żałuję. Pozdrawiam. Czyli rozumiem, że w przyszłym roku pan Jacek zdąży.
Może to jest przykład pana Jacka właśnie, że nie wiedział, że ta informacja nie dotarła do wszystkich.
Czy machina propagandowa miasta Gdańska zawiodła, mimo że portal ma przejść gruntowną reformę.
Ale ja mam wrażenie, że nawet przerzucając gazety widziałem w wielu miejscach o tym cały czas przypominanie o tym, chociażby w Wyborczej, że
tak,
że
ale
głosowanie
jest
w gdańskim budżecie.
Ale
wisiały na klatkach schodowych u mnie, wszędzie było, można było
sobie... Kto chciał, to znalazł, myślę sobie.
Ja bym też tutaj nie zwalał na Znaczy może, no oczywiście jest to kwestia na przykład terminu, mogła niektórych zaskoczyć, bo mamy taki zwyczaj, że odkładamy wszystko na ostatnią chwilę, po czym się okazuje, że to już jest poptokar.
Że budżet się planuje w grudniu na przykład.
Do budżetu to jeszcze dojdziemy, bo jest tam pewien zapis, który interesuje nas. Jeszcze kolejne SMS-y w tej sprawie. Zanim zagłosowałam na bliskie mojej dzielnicy projekty, przejrzałam inne. To smutne, że mieszkańcy muszą robić projekty na rzeczy, które miasto powinno robić samo z siebie, bez zbędnych formalności.
Zgoda.
A może to jest tak, że jednak to mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego potrzebują i warto, żeby się włączyli w to.
No właśnie, to chyba raczej chodzi też o aktywizowanie ludzi, o to, żeby się rozejrzeli dookoła siebie.
Nawet nauczyli się dogadywać
tak,
między
nawet
sobą.
Nawet jeżeli ta frekwencja nie jest duża, czy zorganizowali jakieś poparcie wokół jakiegoś projektu, to jednak chodzi bardziej o taką chyba też edukacyjną kwestię, nie tylko o to, że co ktoś zrobi, kto do kogo, jak dzielimy te kompetencje. Nie?
No, przecież... no właśnie, bo to jak powiedział Artur, że jednak 11 milionów ta kwota, która była do zadecydowania w budżecie obywatelskim, budżet miasta Gdańska zdecydowanie większy, ale może właśnie ten aspekt edukacyjny, o którym Marek powiedział, żeby nauczyć się, że jeżeli coś chcemy zrobić, chodnik, nie wiem, to musimy się z sąsiadami porozumieć, dogadać.
Pewnie zgoda, tak, to ten walor edukacyjny to jest na plus, zdecydowanie na plus. Tak.
To jeszcze na zakończenie SMS od pana Andrzeja. Warunkiem głosowania nie powinno być zameldowanie, a zamieszkanie. Dużo ludzi ma mieszkania, a nie ma meldunku.
Niedługo zniknie w ogóle obowiązek meldunkowy.
Tak.
No, słyszymy to już od dawna. To wtedy ci wszyscy, którzy się ukrywali tak długo i skutecznie, że nie zdążono wydać wyroku w ich sprawie i to się przedawniło, to teraz będą mieli jeszcze łatwiej.
No i będą mogli też głosować.
Wszędzie. W Łodzi, w Zakopanym.
To a propos budżetu. Dzisiaj tak oficjalnie, znaczy wczoraj już słyszeliśmy już o tym, że jest gotowy projekt budżetu na przyszły rok. Projekt budżetu, którym zajmie się już następny rząd, będzie miał go do zrealizowania. I jest tam między innymi zapis o 30 milionach na pomoc repatriantom, aby umożliwić im powrót do kraju. Dzisiaj w rozmowie Agnieszki Michajłow z Jakubem Płażyńskim słyszeliśmy o tym, że to mniej więcej 3 tysiące osób ma taki status już przyznany, tych, którzy się ubiegają. No, mają prawo do powrotu.
Wypada, że to nareszcie, ale to jest kwestia właśnie tego też propagandowego wydźwięku, bo jeśli zmagamy się z tematem imigrantów, uchodźców, to trudno nie ulec takiemu przekonaniu, że mamy za wschodnią granicą niestety kilka godzin jazdy samochodem wojnę i Polacy w Mariupolu proszą o to, by ich ewakuować. Mają pełne prawo, by liczyć na państwo polskie i cały czas są na wschodniej Ukrainie. Poprzednia transza została właśnie uruchomiona w momencie, kiedy nasz rodak tam zginął. I tutaj państwo polskie nie do końca zdaje egzamin na wizyty pana marszałka Brusewicza na Syberii. No to były tylko chyba towarzyskie, bo jak mówił Roman Kopelski, nic z tego nie wynikało. Jego fundacja ściąga dzieci na wakacje do Gdańska za własne koszty, własnym sumtem. Także parę tysięcy Polaków nie zapomnieli, że to nie tylko Kazachstan, nie tylko Ukraina, także na Syberii są polskie wioski. To choćby Wierszyna, gdzie mieszka.
Jeździła tam także Iwona Borowska, nasza koleżanka redakcyjna.
Tak, o tym, że tam są. I przede wszystkim powinniśmy zadbać o i bezpieczeństwo i ściągnięcie naszych rodaków za wschodniej granicy. Oczywiście nie podjęto polemiki z kwestią imigrantów czy uchodźców. To tak czy inaczej będzie trzeba rozwiązać, bo to temat palący, temat, którego nie zauważyła Unia Europejska, zajmując się ratowaniem strefy euro. On stanął po prostu przez działania oczywiście polityczne z jednej strony Turcji, z drugiej strony Rosji. No, jako temat no, najważniejszy. W tej kampanii też on się pojawia. 30 milionów, niewiele, ale nareszcie coś się może zadzieje.
A czy to też nie jest tak, że wielu z tych naszych no, potomków Polaków mieszkających tam na wschodzie, to nie do końca tak naprawdę chce wrócić, bo się trochę boi tego, że się nie będzie potrafiło odnaleźć tutaj, że...
Pewnie tak, to znaczy pewnie też wielu z nich no też ma takie umiarkowane związki z ojczyzną, czy z językiem polskim.
Wielu z nich nie zna języka polskiego już.
Ale ja myślę, że to jest kwestia jakiejś takiej uczciwości w stosunku do obywateli państwa, które jakoś tam odrodziło się kilkadziesiąt lat po wojnie. Dostrzega fakt, że obywatele, Polacy zostali wywiezieni, czyli no, zostali pozbawieni jakichś tam praw, potraktowani w taki, a nie inny sposób, zostali zmuszeni do opuszczenia miejsca, w którym mieszkali i chce naprawić. To jest oczywiście wszystko późno, mogłoby się wydawać. Też dużo pewnie zależy od tych ludzi, też potomków tych ludzi tak naprawdę, czy oni chcą tutaj przyjechać. Ale wydaje mi się, że tego rodzaju gesty państwa polskiego, w którym państwo polskie mówi wyraźnie, że chcemy, żebyście wrócili, macie do tego prawo, a my w miarę naszych możliwości zagwarantujemy wam środki, że tego rodzaju reakcja państwa polskiego jest dobra. Takie mam poczucie.
Jeszcze dodam, że niektórzy z naszych rodaków za naszą obecną granicą pozostali. Ich nie wywożono. Na przykład Wileńszczyzna jest takim niestety miejscem zapalnym, gdzie Litwini budują poczucie swojej państwowości po części na taki wątkach antypolskich.
Tak, no, z tym, że ja rozumiem, że to jest trochę inny problem, bo tutaj mamy problem, powiedzmy, polskiej mniejszości na Litwie, a tutaj jest kwestia tego, że no, mamy dyskusję o imigrantach, nie? Czyli jak w kontekście jakichś tych kwot imigrantów, które mają przypaść Polsce.
Bardzo ważna sprawa to że sprawa Polacy też. W Kazachstanie to byli Polacy wywiezieni stąd w latach 40. głównie. A tu mówimy, Artur, mówisz o Wileńszczyźnie, to są potomkowie tak, ludzi, którzy tak, mieszkali tam
mają tam pewne prawo, żeby tam być. Tak. Ale jednak wschodnia Ukraina mnie szczególnie boli, doskwiera. Tam jednak toczy się wojna, regularna wojna i zajmowanie się ludźmi, którzy, już mówiłem to na antenie Radia Gdańsk 3 tygodnie temu, no, moim zdaniem nie spełniają nawet definicji uchodźcy, którzy szturmują granice Niemiec czy Austrii w poszukiwaniu lepszego życia. Jednocześnie pewna, dopiero teraz Unia Europejska właściwie się obudziła, że trzeba pomagać ludziom w obozach. protestach, tym kilku milionom w Libanie, w Turcji. Premier Erdogan nie miał specjalnie wyjścia, on po prostu ich wypuścił. 2 miliony arabskich uchodźców, którzy nie są Turkami, przecież to dla niego olbrzymi balast, wykorzystał układ geopolityczny, wykorzystał chęć połączenia się Władimira Putina do tego, by mieć znowu wpływ na geopolitykę. I, no, i okazuje się, że bez Rosji no, tego problemu się nie da rozwiązać jednak.
No wszystko na to wskazuje, ale czy to właśnie nie jest zbyt późna konstatacja, że może należało o tym jakby troszeczkę wcześniej pomyśleć, że jednak to wypchnięcie Rosji z możliwości
eksperci. Nie wiem, czy się zgodzicie z tym, ale ja mam takie przekonanie, obserwując kwestie związane z uchodźcami. My trochę tak szukamy też takiego usprawiedliwienia, że powiedzmy, że uchodźcę, no to jesteśmy w stanie przyjąć, no bo ucieka przed wojną, imigranta nie, bo ucieka przed biedą. A ja gdzieś w tym wszystkim w tle widzę jednak biedę i myślę, że to, czy będzie wojna na Bliskim Wschodzie, czy będą wojny w Afryce, to jedno, ale jeżeli tam będzie bieda, to ci uchodźcy będą zawsze. Może nie będzie ich przyjeżdżać, nie wiem, 100 tysięcy w ciągu 2 miesięcy, ale będzie przyjeżdżać ich odpowiednio dużo i będzie to odczuwalne. Także to nie jest kwestia tylko tego, czy jesteśmy w stanie rozwiązać jakiś jeden lokalny konflikt i załatwić sobie spokój z uchodźcami czy imigrantami, ale wszyscy, którzy do nas będą przyjeżdżać, to są moim zdaniem ludzie, którzy w jakiejś formie uciekają przed tą biedą. I ten czynnik ekonomiczny jest kluczowym czynnikiem tutaj w tym takim ruchu ludzi, w tym takiej wędrówce ludów. Zawsze tak było i myślę, że nie ma przed tym, nazwijmy to, jakiegoś wyjścia, ucieczki, zamykania się. Jeśli są dwa różne bieguny rozwoju gospodarczego, to z tej biedniejszej części zawsze będzie przemieszczanie się ludzi w kierunku tych bogatszych krajów.
Że Syria to był świetnie urządzony, chyba dyktatorsko rządzony kraj, który łączył i chrześcijan, i alawitów, i wyznawców islamu. Tam jest problem między szyitami a sunnitami. My w ogóle nie zauważyliśmy tego tematu. Koncentruje się na konflikcie Izrael-Palestyna, czy Palestyńczycy, a Żydzi mieszkający dzisiaj w państwie Izrael. A konflikt najbardziej krwawy, najbardziej okazuje się zbierający najgorsze żniwo, to jest konflikt religijny, między jedną stroną szyitami i sunnitami, a jednocześnie próba eksterminacji chrześcijan dokonywana przez kalifat islamski. I powtórzę, dziwię się brukselskim tak zwanym ekspertom, suto wynagradzanym, jest tam paręnaście tysięcy ludzi. No, sygnały dochodziły, że te obozy są przeludnione, że ONZ cofnie dofinansowanie na obozy w Libanie. No, przypomnę, że w Libanie co czwarty Libańczyk to jest uchodźca w tej chwili. I gdybyśmy położyli proporcje, to 9 milionów uchodźców mielibyśmy w Polsce. No, i to są problemy, które rzeczywiście trzeba rozwiązać. Z Markiem się zgadzam, że bieda tak, ale też rozmontowanie systemów państwowych w Libii, czy w Syrii, czy w Iraku spowodowało olbrzymie dramaty. I to w imię arabskiej wiosny ludów, czy w imię demokracji, to było kolosalną naiwnością.
No to już chyba nawet amerykańska prasa zarzuciła teraz po ostatnim wystąpieniu Baracka Obamy właśnie pisząc o tym, że to Putin tak naprawdę rozgrywał pierwsze skrzypce, a
stąd
powoli Amerykanie przyznają się do tych błędów w Libii, prawda, tak. I czy w Iraku.
I Francuzi muszą się przyznać i wziąć część problemu też na siebie i tak samo Brytyjczycy.
No ten temat jeszcze będzie niejednokrotnie powracał, a ten temat, który mnie zaskoczył wczoraj, wiedziałem, że różne rzeczy ludzie sprzedają, nawet przecież mieliśmy próbę sprzedaży własnej nerki zakończoną aresztowanym przez policję dziewczyny, która chciała to zrobić właśnie z biedy, o której mówił przed chwilą Marek. A teraz nie wiem, czy to z biedy. Komórki rozrodcze sprzedam i na przykład takie ogłoszenie w internecie, co wczoraj w Dzienniku Bałtyckim można było przeczytać. Jestem zdrową, wysportowaną brunetką o ciemnych oczach. Mam 178 cm wzrostu i 28 lat. Sprzedam komórki jajowe potrzebującej parze. Cena 13 tysięcy złotych. Ale są i takie za 29 tysięcy do nabycia.
Przypomina mi się Huxley, Nowy Wspaniały Świat. On się zaczyna od takiego
spotkania. Czy to jest problem taki, że nie ma uregulowań prawnych, które mają
to
mają być prowadzone w przyszłym roku, które jak gdyby uregulują te kwestie. Bo nie mam.
No ale z jednej strony mają też problem etyczny. Odwołuję się do Huxleya, to napisane 80 parę lat temu książka, warto w tym kontekście przeczytać. Czyli hodowania pewnych klas, jak na przykład robotnicy. Idealny robotnik, który nie strajkuje, pracuje za minimalną płacę, świetnie urządzona utopia, prawda? Tutaj mamy do czynienia też kwestią etyczną. No, jest medycyna prenatalna, okazuje się, jest też prenatalny przemysł. Dziecko dla każdego, sklep z dziećmi za chwilę. No do czego my jeszcze będziemy dochodzili? A kwestia prawna, słusznie, nieuregulowana. U nas ustawodawca znowu gapa, tak powiem, albo nieprofesjonalny. Nie przewidział choćby takiej sytuacji, że teoretyzując dwie lesbijki, jedna ma poczucie płci kulturowej, męskiej, druga jest kobietą, fundują sobie dziecko, ta pani mężczyzna odchodzi, kto na kim spocznie obowiązek alimentacyjny. Na państwie, czy na dawcy nasienia, no i tak dalej. To można mnożyć też kwestie prawne, ale przede wszystkim skupmy się na kwestii etycznej. To jeszcze myślę, że przed nami wielka, wielka etyczna debata, nie tylko prawna na ten temat.
Bo wszystko jest na sprzedaż, no ale kto by pomyślał, że na sprzedaż mogą być właśnie... No,
gdzie reklamację złożyć, jajowe. Jeśli na przykład urodzi się dziecko kalekie, czy zespolne, znaczy do kogo reklamację?
Nie, no to pewnie prawnicy zawierają z tym kontrakt.
Ja podejrzewam, że to nie jest typowa transakcja taka legalna, handlowa, w której mamy to, co o tym mówisz.
Ona jest handlową.
W którym mamy to, co o czym mówisz, czyli gwarancje po stronie sprzedającego i kupującego, tak najoględniej rzecz ujmując, bo to widzę, że ta pani, ta studentka, która oferuje swoje komórki, ona mówi o tym, że tak się jakby zachwala, mówi, że ma oryginalną urodę, pisze jakieś takie historie, no wydawałoby się dziwne, że próbuje też swoich sił w modelingu, czyli jest jakąś taką osobą, powiedzmy, o jakiejś takiej niezwykłej urodzie i pewnie, i że też jakby te dzieci później też będą urodziwe, tak
piękna,
jak ona.
Piękna, idealna.
Czyli idzie w jakiś taki marketing typowy dla handlu, natomiast tutaj pewnie takie rzeczy nie działają, no nie jesteśmy w stanie, tak jak mówiliście wcześniej, jakiś po stronie klientów jakoś się tutaj ustawić. A odrębna zupełnie historia to jest kwestia no jednak moralności przy tym wszystkim. No handlowanie no, jak człowiekiem, no jakoś tak, czy fragmentami człowieka. No, jestem w stanie zrozumieć człowieka, który... No
niektórzy włosy sprzedawali,
który zapisuje
Ryziela,
na przykład, to może wyglądać rzeczywiście dramatycznie, ale jeżeli zapisuje swoje, no nie wiem, za pieniądze swoje ciało, czy tam organy, gdzieś do badań, jakiejś klinice, za to dostaje pieniądze i to jest już tam po śmierci, no to jestem to w stanie jakoś jeszcze zrozumieć. Natomiast za życia...
To przypomnijmy, że koncern farmaceutyczny testował na bezdomnych szczepionki przeciwko ptasiej grypie swego czasu i kilku bezdomnych nie przeżyło tych testów.
Przypomnę, Stany Zjednoczone parę miesięcy temu wyszło na jaw, że inny koncern, inna firma, zresztą propagująca zachowania profeministyczne, sprzedawała już bardziej rozwinięte ciała ludzkie, a to móżdżek, a to wątróbkę, bo i dziennikarze, znaczy to wychwycili, finanse z Waszyngtonu pewnie popłyną mniejsze do tej firmy. No i to było straszne. No za chwilę i pewna dehumanizacja następuje. Historia już takie dehumanizacje przeżyła i prowadzi to do totalitarnych rozwiązań. Ja przestrzegam, to nie jest drobny temat. W Niemczech narodowo-socjalistycznych powiedziano, jesteś Żyd, nie jesteś człowiekiem. W Rwandzie jesteś Tutsi, nie jesteś człowiekiem. Jesteś Ormianinem, nie jesteś człowiekiem. I tak dalej. I prowadzi to do bardzo, bardzo złych następstw.
Są jeszcze takie ogłoszenia, to też Dziennik Bałtycki wczoraj zamieścił, od bezdzietnych par. Cena nie gra roli, zapewnimy dojazd do każdego miejsca i pobyt w luksusowym hotelu na czas badań.
Czyli już to przemysł prenatalny, przemysł. Już zaczyna się przemysł, handel, rynek. Pora by to zatrzymać, tylko pytanie jak?
No właśnie, jak?
Bo mnie się wydaje, że tego rodzaju historie są do zatrzymania jedynie w ten sposób, że ludzie będą uzbrojeni w jakiś taki moralny imperatyw, że będą wiedzieli, że to są rzeczy, które rodzą, jakoś mogą coś złego ze sobą nieść. No. To jest tak jak, no nie wiem, jak wychowanie. Znali
chociażby ten stary dowcip po tym, jak przyszła pani, prawda, i chciała mieć u lekarza zamówić syna w typie Belmonda.
A pamiętamy, moralny imperatyw, Marek słusznie przywołuje, a ja przypomnę sprawę profesora Hazana, który ten moralny imperatyw zastosował i no może nie, część naszych kolegów mało co go nie zjadła na talerzu, tak? Jest to pozbawiony pracy.
We Francji mamy przypadek pani mer bodaj, która odmówiła homoseksualnej parze ślubu zgodnego z prawem francuskim, powołując się na właśnie sumienie i została skazana na 5 miesięcy. Dzisiaj słyszałem rano.
No Francja ma w ogóle problem to jest kwestia tej laickiej Francji, która się ugina przed dyktatem właśnie islamu. Tam mamy już 9 milionów wyznawców islamu. No i już wspominałem na tej antenie, że burka noszona w Reim czy w Paryżu to jest taki środkowy palec pokazany kulturze europejskiej przez właśnie islam. To Francja wcześniej czy później, no nie szanując własnej kultury, będzie szanowała cudzą. To jest taka błęda.
A propos Francji, to jeszcze ten Belmondo, Michał Stąporek z portalu Trójmiasto zna ten dowcip, bo właśnie przysłał ja ci tam. Belmonda. Panowie, to na zakończenie jeszcze mamy temat. Znowu powraca książeczka wyborcza podczas wyborów 25 października i pojawiły się głosy, czy ona, wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość ma numer jeden, Czy to da jeszcze dodatkową przewagę Prawu i Sprawiedliwości, czy też no, tu nie będzie żadnego wpływu, bo ona będzie nieco inaczej zbudowana niż ta nieszczęsna książeczka podczas wyborów samorządowych.
Jest wersja taka, że wyborcy będą głosowali, bo pierwsze dwie strony to mają być instrukcja i spis treści. Że wyborcy będą głosowali na spis treści.
Na instrukcję.
I jestem w stanie to uwierzyć, że będą takie głosy, bo osoby, które bronią tej książeczki, uważają, że społeczeństwo jest wykształcone, oczytane, biegłe. Nie 100% społeczeństwa. Znajdzie się 5, nie wiem, 3, 5, 8% ludzi, którzy, jestem przekonany, zagłosują na spis treści. Zobaczą tam Prawo, Sprawiedliwość, jedynkę, o, to zagłosuje na Prawo i Sprawiedliwość, czy na Platformę, dwójkę, czy na trójkę, czy na jakąś inną.
Czyli mówisz, że będzie może inna sytuacja, bo może być więcej głosów nieważnych. Z powodu tej pierwszej.
Tak. Jaki powód tych głosów nieważnych warto, żeby się znalazło w sprawozdaniu PKW? Jaki
głosowanie na spis treści, powodu głosu nieważnego.
Co do wyjątkowego wyniku PSL, no tak, to w wyborach samorządowych 4 lata wcześniej też PSL w Mazowieckim, w województwie mazowieckim otrzymał bardzo dobry wynik. W wyborach ostatnio też no, partia, która w sondażach oscylowała za 5%, 20%. Myślę, że po tej przygodzie z poprzednimi wyborami to już wyborcy będą bardziej na świadomi. Cały czas ufam jednak przeciwieństwo, że do Maćka, że może będą dowcipni, ironicznie podchodzący do aktu wyborczego. Ale no cóż, ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory, niekoniecznie stworzy rząd i to będzie problem, bo często na poziomie 39-38% z takim poparciem wcale nie oznacza, że ktoś będzie tworzył rząd. Może się stworzyć szeroka koalicja od Nowoczesnej po PSL, która skutecznie zablokuje czy Jarosławowi Kaczyńskiemu, czy pani Beacie Szydło funkcję premiera i tworzenie rządu. To jest ta kwestia, którą myślę, że strategzy PO i innych partii też biorą pod uwagę.
Ale politycy, jak widziałem, nie wpadają z tego powodu właśnie w rozpacz i mówią, że nie, to nie powinno mieć raczej wpływu na wynik
politycy
wyborczy.
Politycy chyba się nauczyli tego, że w Polsce około połowy uprawnionych do głosowania chodzi, z czego większość mniej więcej wie jak, na czym to wszystko polega. I wie, że jak ma otworzyć książeczkę ze spisami nazwisk, to musi najpierw znaleźć na górze nazwę ugrupowania, które mu się podoba, a potem jeśli nie głosuje na jedynkę, to wybiera jakiegoś swojego ulubieńca. I to mniej więcej tak funkcjonuje od iluś lat. I tutaj chyba politycy są spokojni.
To jest dobre rozwiązanie. Głosujemy na listę, głosujemy na człowieka, z tym, że później ta metoda Donta, która dzieli mandaty, że większy, ten zwycięzca bierze więcej, to powoduje, że proporcjonalność wyborów jest zachwiana i tu bym widział problem, a z uwagi, że w poprzednich wyborach też akcja promocyjna związana z tą nieszczęsną książeczką była też nieszczęście prowadzona, sugerowała wyborcom, że mają wybierać już właśnie to nie tyle książeczkę, co tą pierwszą listę. Ale tak nie będziemy wracać.
Problem wyborów w Polsce jest spadająca
frekwencja. Może ludzie chcieli głosować na PSL. No też nie jesteśmy w stanie, może trzeba by poddać badaniom te wszystkie głosy, zobaczyć, dlaczego ludzie w ten sposób głosują. Dlaczego na przykład Kukiz mało tam nie przeszedł do drugiej tury, a teraz na przykład ledwo się mieści. Nie? To są nastroje społeczne.
No tak, ale wiadomo, że...
Które są ciekawe. Kukiz, nie? One pokazują coś o naszym, mówią coś o naszym społeczeństwie.
I ruch, który stworzył, jest to... taka chwila na scenie politycznej, że zadziałał na zasadzie entuzjazmu nowego człowieka, negacji, a nie negacji tej zastanej rzeczywistości, a nie tworzenia czegoś nowego.
No i to tak zawsze kandydat antyestablishmentowi, tak. Przynajmniej tak o taki się przedstawiał i prezentował, bo tak naprawdę nic nie wiedzieliśmy ani o otoczeniu jego, ani o tym, kto tam...
Cały czas problemem pozostaje niska frekwencja spadająca. Już pomijam referendum, bo referendum rzeczywiście było nieporozumieniem organizacji tego referendum.
Od początku mówiliśmy, tak. Tutaj nie pamiętam kogoś, ale kto bronił wybory, tego, co Bronisław Komorowski zaproponował dzień po przegranej pierwszej turze.
Wybory, jak wybory parlamentarne, samorządowe, powinno się dążyć do tego. Powinna być taka propaganda, może to jest złe słowo, ale nacisk społeczny, akcje medialne, żeby ludzie chodzili na wybory. Bo nie pójście na wybory i później mówienie, no ale ja nie głosowałem, ja nie jestem winny, umywam ręce, jestem czysty, to nie jest wyjaśnienie, to nie jest dobre wyjście. Uważam, że ludzie, którzy nie chodzą na wybory, szkodzą własnemu państwu, szkodzą własnemu miastu. I w momencie, kiedy myśli wybory samorządowe, czy wybory, w pierwszym wypadku wybory parlamentarne. Bo to nie jest dobre wyjście.
Ale to nie dotyczy ostatniego referendum, bo tu mam wrażenie, że zbiorowa mądrość Polaków się okazała...
Tu akurat ja się celowo pomijam, zaznaczyłem, że pomijam referendum.
84 miliony w błoto, to można, chociaż nie w błoto, bo pamiętajmy o tym, że przecież członkowie komisji wyborczych otrzymali wynagrodzenie. Tak, tak,
ale niefrasobliwość polityka jednak, który sprowadził referendum do próby akcji wyborczej, by ratować swój wynik wyborczy. No,
ja myślę, że to był ten szok. Taki...
Referendum to jest świetne narzędzie. Nie możemy wylać dziecka z kupielą, bo tak, referendum powinno być ogłaszane w Polsce w sprawach istotnych.
A w sprawach naprawdę istotnych, tak, prawda? No bo przecież ludzie bezdzietni, dlaczego mają decydować o tym, czy sześciolatki mają iść do szkoły?
To kwestia demografii, Tomku, też. Tak, zwróć uwagę, no, to kwestia demografii, przyszłości, też ekonomii, podatków, jakie kierunkujemy. To
czy jesteś za zniesieniem podatków? Tak.
Akurat nie może być przedmiotem
ale
referendum.
Ja z kolei mam takie przekonanie, że ludzie jednak wiedzą, co robią. To znaczy, mimo tego, że tak ta frekwencja nie jest duża, to wydaje mi się, że te głosowania w Polsce, one pokazują, jakie są nastroje, czego ludzie oczekują, czy chcą zmiany, czy tej zmiany nie chcą, w którym kierunku idą nastroje społeczne, że jest, wierzę w coś takiego, może to zabrzmi górnolotnie, ale jak pewien taki taka niepisana mądrość społeczna, która prowadzi nas, no może czasami krętymi drogami, ale we właściwym kierunku.
Tu właśnie a propos krętych dróg, to pan Walerii zwraca uwagę. Panowie, ale banki spermy istnieją i mają się dobrze, więc dlaczego mają nie powstać banki komórek rozrodczych?
No pan Walerii, tak?
Tak.
No, trudno by to coś odpowiedzieć panu Waleremu.
No, znaczy, ja z łatwością odpowiem panu Waleremu. Dobrze, nas słucha i bardzo mnie to cieszy, że nas słuchają. Rzeczywiście to wchodzimy już w kwestie medyczne, stymulacji właśnie jaja, czy pobudzania plemnika przy tym sztucznym zapadzeniu. W to nie będziemy wchodzili. Ale ja panu Waleremu powiem jedno, żeby się zastanowił nad jednym, czy te zabawy w Pana Boga to rzeczywiście nie prowadzą nas do dehumanizacji w taką uliczkę, która doprowadzi w końcu do tego, co Zosiu mówili, że będą klasy ludzi tacy karni, ładnie ubrani, wszyscy jednakowo robotnicy, którzy nie będą się skarżyli, z drugiej strony dziennikarze, lekarze.
Też. A ja myślę, że chodzi o coś innego, że jeżeli legalne jest, że tak powiem, żeby mężczyzna swój materiał, nazwijmy to rozrodczy, to jeszcze sprzedawał, to dlaczego nie jest to nielegalne ze strony kobiety?
Boże, czy to u nas nie ma regulacji prawnej dotyczącej legalności, nielegalności? Znaczy, to w nas zachodnią granicą jest nielegalne.
Sprzedaż nielegalna, z tego co zrozumiałem, jeśli będą te uregulowania prawne, nielegalny ma być handel, czyli obrót za wynagrodzeniem. Ale udostępnianie swoich komórek jajowych nie ma być nielegalne, tak to
nie
rozumiem.
Nie sprowadźmy kobiety do jakiegoś pokrowca, czy kokona, prawda, też tutaj jakieś surogatki zaraz się pojawiają w temacie. To jest w ogóle temat przede wszystkim etyczny, moralny, później prawny, tylko tu powiem, prawodawca GAPA nie przewidział.
Tylko, że myślę, że wiele osób też nie przewiduje tego, bo nie stoi przed tym problemem, jak przed jakim stają pary, które bardzo się starają, chcą mieć za wszelką cenę dziecko.
Tak, ale z drugiej strony przed jakim problemem stoi mężczyzna, który chce sprzedać swoją spermę, przepraszam, przed jakim problemem on stoi?
Oprócz ekshibicjonizmu pewnego.
No tak, spróbujmy się wczuć w takiego gościa.
Proponuję, Marku, całe szczęście czas się kończy, nie wczuwajmy się w tego gościa sprzedającego to, o czym mówiłeś. Musimy kończyć.
Skoro pojawił się temat, no to
to powrócimy do tematu, ale teraz już musimy kończyć, bo czas nas popędza. Audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańskim już po godzinie 10. Zapraszamy. Tam też będzie o bankach, ale chyba nie o bankach spermy. Artur Górski, Gazeta Gdańska, magazyn Solidarność. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu.
Maciej Kosycarz, agencja KFP. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Marek Wałuszko, Telewizja Polska Gdańsk. Dziękuję bardzo. Tomasz Olszewski. Dziękuję bardzo.